Tech Love. Z miłości do technologii.
Witamy serdecznie w pierwszym odcinku w nowym roku. Tech Love przetrwał Sylwestra. 2020 ciśniemy dalej.
Nowy rok, nowy my. Nowi.
Dzień dobry. To powiedział entuzjastycznie Jarosław.
Polska zbaw.
Ty też się przywitaj ładnie.
Dzień dobry.
Dzisiaj wtorek, pierwszy wtorek z Tech Love w tym roku. Będziemy rozmawiać o... Będziemy recenzować, czyli tak.
Recenzencki wtorek.
I dziś będzie bardzo ciekawa dyskusja, ponieważ będziemy rozmawiać o samochodach elektrycznych, a dokładnie Norbert podzieli się z nami doświadczeniami z testowania samochodu, który może zrobić spore zamieszanie na rynku.
Tak, samochód bardzo ciekawy. Już dostępny, można go sobie spokojnie kupić, pójść do salonu, wyłożyć pieniążki i odjechać nim. Jest to samochód Hyundai Kona w wersji elektrycznej, w pełni elektrycznej, czyli samochód, który jeździ właśnie sobie na prąd. Hyundai Kona to jest taki miejski SUV, żeby wam przybliżyć od razu, na czym to polega, czyli taki samochodzik, który jest najbardziej w Polsce lubiany.
Czyli mama klasyka. Do szkoły zawozi dzieci SUV-em.
Dokładnie tak.
Można z teściową pojechać do Ikei.
Można wjechać pod duży krawężnik i się nic nie stanie, zaparkować na trawie i się nic nie stanie.
Nie wolno, a można,
to w Polsce to wiesz jak to jest.
Będziemy dzisiaj troszeczkę porównać ten samochód do mojego elektryka, który miałeś, czyli BMW i3, czyli takiej trochę ikony, nie wiem czy ikony, ale takiego dosyć charakterystycznego samochodu w tym segmencie. W Polsce powiedzmy, że w miarę popularnego dzięki Innogy Go, troszeczkę to jest taki symbol elektryka, bo oczywiście symbolem dla nas wszystkich jest Tesla, ale ona jest dosyć w Polsce abstrakcyjnym tematem. Oczywiście są Tesle w Polsce, ale nie ma ich aż tak dużo, a może jest ich dużo, nie wiem.
No ja trochę już jest tych Tesli w Polsce. Faktycznie jest sporo osób, które zdecydowało się zamówić Tesle i czy to poprzez prywatny import, czy poprzez po prostu dystrybucję jakąś tam, bo Tesla już jakąś tam dystrybucję
ma. Właśnie jakieś ploteczki ty masz takie najnowsze na temat Tesli, kiedy ruszy sprzedaż w Polsce?
W tym roku, w salon. Typu w tym roku będzie można odbierać samochody w Polsce. To nawet nie będzie salon do końca, tylko to będzie taka punkt odbioru samochodów. O tak, czyli będziesz mógł zamówić przez internet i to, co kupisz przez internet, to będziesz mógł po prostu w Warszawie to sobie odebrać.
A co z obsługą posprzedażową?
Obsługa posprzedażowa już jest. Serwis w Warszawie się otworzył w tamtym roku, w trzecim kwartale. Jest w Warszawie, jest mały, nie robi napraw blacharskich, ale robi naprawy takie mechaniczne, więc taki serwis już jest. Jeżeli jesteśmy tu przy serwisie w ogóle, to taka jedna rzecz i przy BMW i3, ciekawostka. BMW w ostatnich dniach przedłużyło gwarancję na baterię do samochodów BMW i3, czyli właśnie tak jak twoje masz, na 160 tysięcy kilometrów bądź 8 lat. Czyli wydłużyli ten okres gwarancyjny, bo te baterie to jest coś, czego się wszyscy najbardziej obawiają, co nie? Że co będzie, jak się samochodzie elektrycznym te baterie popsują. I oprócz tego, że BMW wydłużyło ten okres, to podali jeszcze jedną ciekawostkę. Wyobraźcie sobie, że w ciągu 6 lat produkcji tego samochodu, a ten samochód jest 6 lat na rynku, BMW nie wymieniło ani jednej sztuki baterii w tych samochodach. Po prostu nie było takiej potrzeby. Te baterie są w pełni funkcjonalne, mają pełną swoją pojemność, czyli tam w ciągu tych 6 lat i nie ma potrzeby ich wymian.
Jeżeli dobrze widziałem, to ta informacja była z Kanady, zdaje się, tak?
Tak, ale to jest BMW oficjalnie też, BMW Polska podało. Jest to ogólnoświatowy program. Wszędzie przedłużona jest gwarancja, wszędzie jest 160 tysięcy kilometrów albo 8 lat. I ta informacja o tym, że nie wymienili ani jednej baterii z powodów oczywiście nie takich, że samochód miał jakiś wypadek, mógł coś się popsuć. Nie, chodzi o wymianę po prostu, bo się uszkodziła. To takiej baterii nie wymienili ani jednej sztuki w ciągu 6 lat.
Biorąc pod uwagę, że to jest auto miejskie, to naprawdę wystarczy na wiele kilometrów. Ja przejechałem tym samochodem jakieś 46 tysięcy kilometrów przez 2 lata. Sporo, bo myślałem, że jak brałem go w leasing, że zupełnie 15 tysięcy kilometrów rocznie to mi zupełnie wystarczy. Okazało się, że to jest za mało, mimo tego, że tylko raz, o czym wiecie, bo być może widzieliście mój film na YouTubie, wyjechałem z nim poza miasto. Wracajmy do Hultaja, bo tak się mówi na Hyundai, fani sportu WRC, nie wiem dlaczego tak mówią.
Właśnie ja kiedyś pracowałem i biuro firmy Hyundai znajdowało się piętro nad nami, więc wiem przynajmniej jak się wymawia.
Hyundai. Ja właśnie też ostatnio oglądałem mecz NFL i tam była silna, fajna reklama Oni też inaczej mówią. To jak się w końcu mówi Hyundai?
To chyba zależy, no tak jak w Polsce się mówi Xiaomi.
Ta, ale nie, myślę, że to Hyundai
iPhone
jest
X, a nie 10.
No to tak, nie każdy kraj
to się przyjęło.
Nie każdy kraj ma swoje naleciałości. Ale wracając do Kony, to...
Kona fajna tak, nazwa w ogóle.
Fajna nazwa, w ogóle bardzo fajny samochód. Tak, Kona, faktycznie, może w polskim języku. Może na razie jeszcze nie Kona. Ale...
Nie, ja bardziej myślałem o tutaj kultowym miejscu, gdzie są triatlony.
A, triatlony też, no tak. No,
ja mam takie skojarzenia, także to jest
mamy
ciekawe.
Mamy różne skojarzenia. No więc to bardzo ciekawy samochód, miejski SUV, elektryczny w pełni, można go kupić. Ma trochę wad i bardzo dużo zalet. To może zacznę od wad.
Może od baterii, bo zacząłeś mówić o i3 w moim i3 bateria. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, ile mam tych kilowatów, ale...
Pewnie miałeś 29 czy
35,
albo 34, coś, dokładnie tak.
Coś takiego.
Teraz 34. BMW i3, jak go kupujesz, już nie ma takiej baterii jak twoja. Ja mam wyższą baterię, 42 kWh i kosztuje tam około 170 tysięcy złotych bazowo z taką baterią.
A Kona?
A Kona kosztuje bardzo podobnie. Ona jest w dwóch wersjach z bateriami 40 kWh i kosztuje mniej więcej tyle samo, co właśnie i3. Bo kosztuje 165 tysięcy złotych i jest w wersji, o którą ja testowałem, z baterią 64 kWh, która kosztuje 190 tysięcy złotych. I to mamy w jednym obrazku największą wadę i największą zaletę tego samochodu. Największą zaletą jest ta bateria, a największą wadą jest ta cena. No bo cena za Hyundai'a 170 tysięcy to jest dość dużo. I już mówię, dlaczego to jest dość dużo, tak się może wydawać. Bo na przykład, jeżeli idziesz do salonu BMW i kupujesz BMW i3, a obok masz BMW, załóżmy odpowiednik, czyli X2 wielkościowo, to te samochody kosztują ci... Drożej kosztuje jest i3, ale to nie jest jakaś dramatyczna różnica cenowa, typu ten samochód elektryczny będzie droższy 20%. Tak samo jak pójdziesz do salonu Mini i kupisz właśnie Mini Morisa elektrycznego i podobnie wyposażonego Mini Morisa spalinowego, to ta różnica w cenie będzie około 10%. A tutaj idziesz do Hyundai'a i masz w pasażu handlowym, gdzie stoją te Hyundai, masz Konę spalinową, która kosztuje 70 tysięcy złotych i obok Konę elektryczną, która kosztuje 200 prawie tysięcy złotych. I tutaj ta bariera może być taka trudna do przełknięcia.
No tak, aż nas zatkało.
Tak. Ale z drugiej strony mamy to baterię i ta bateria jest największą zaletą.
Ale poczekaj, ale co się dzieje teraz tutaj? Rząd dopłaty wprowadza, jakoś Hyundai Polska zareagował na to, jakiś wpływ pozytywny na ceny to ma, czy nie bardzo? Schodzimy do tego poziomu
dofinansowania? No niestety nie. Hyundai nie postanowił nie dojść do tego poziomu dofinansowania, to jest 125 tysięcy złotych. Nie wprowadził samochodu, który kosztuje mniej i się łapie. I chyba po prostu troszeczkę się... Po pierwsze nie da z Koną, bo widocznie faktycznie samochód jest zbyt drogi w produkcji, a po drugie Hyundai chyba trochę nie chce. Typu ja się spotkałem ze stwierdzeniami, że Hyundai wcale nie chce tego samochodu sprzedawać. Typu fajnie, że go mają, to jest super samochód, są elektryczni, ale czy potrzebna im jest duża sprzedaż tego samochodu? Niekoniecznie. I powiem ci, że właśnie tak jak i trójki, to widać ich naprawdę bardzo dużo, nie tylko Innogy Go. I3 jeździ dużo po naszych ulicach. No fakt, że to dużo starszy samochód. O tyle Hyundai Kona prywatnego widziałem może raz. Typu prywatnego, czyli nie zarejestrowanego na Hyundai.
Ale chodzi ci o elektrycznego.
Ale niszowa recenzja się zrobiła.
No wiesz co, no bo myślę, że ten samochód właśnie jest... Znaczy, oczywiście wiesz, ja widziałem, no typu pewnie tych samochodów ileś tam się sprzedało, bo ten samochód ma naprawdę mega dobre opinie. I... potrafi według standardów WLTP, jakby ten samochód przetestowany, WLTP to taki sposób testowania samochodów, żeby ustalić ich go zasięg elektrycznego, albo czyli po prostu ma nawet nie zasięg. To jest taki sposób testowania, który mówi, ile samochód pobiera energii, czy to energii z silnika spalinowego, czyli benzyny, bądź ile energii elektrycznej. To Hyundai Kona według tego testu potrafi przejechać 449 km WLTP. To jest bardzo dużo. A mi tym samochodem bez problemu jeżdżąc po mieście, tylko wyłącznie w ruchu miejskim udało się zrobić 500 km. A są jacyś ludzie, którzy tym samochodem zrobili 600 km. Czyli wiesz, no to ten samochód to jest samochód elektryczny. To
od razu ci powiem, że Gruszka, według testu Gruszki, który jest jedynym testem prawdziwym, miarodajnym i szczerym, bo tutaj uruchamiam najlepsze technologie do testowania, czyli moje nogi, mój spryt na ulicy i tak dalej, rozumiem, że pewnie jakieś 300 z kawałkiem.
No to wiesz, jeżeli jeździsz po mieście, to nie. Po mieście to jakby na pewno więcej niż 300. Ten samochód oczywiście...
Powiedziałem 300 plus, ale do 450 to wiesz, to tylko testerzy z portali motoryzacyjnych.
No, ja zrobiłem 500.
Jadą 40 ja zrobiłem... na godzinę, otwarte okna, żeby klimy nie włączyć.
W normalnym ruchu miejskim
zamiast radia 500. To smartfon włączony, żeby Spotify leciał i tak się jedzie tym samochodem. No bo, się ciśnie teraz.
No bo co innego mówisz, co innego jest trasa, co innego jest miasto. Wiesz, samochody spalinowe...
Zgadza się, tak,
samochody
tak,
spalinowe...
Nie, ja tylko... Ja Norbert zmierzam do tego, że mnie śmieszą ten... Po prostu wybacz mnie, ale mnie śmieszą te takie zoptymalizowane, naciągnięte normy.
No i właśnie...
Bo tak naprawdę jeżdżenie samochodem, nawet po mieście, ma swoją charakterystykę.
I Hyundai tutaj właśnie nic nie naciąga. Typu te 449 km jeżdżąc po mieście jest naprawdę do zrobienia bez żadnego problemu. I to, wiesz, należy zaznaczyć, bo ludzie...
No to robi różnicę, to faktycznie.
Ludzie tego nie wiedzą, że...
Bo ja w zimie na moim i3, na tych moich 35 kW to ocieram się o 100.
To od razu mówię, ten test robiłem jak nie było ujemnych temperatur, typu, czyli temperatury były bardziej 15 stopni niż 0 stopni, więc nie wiem faktycznie jakby to no, było... Jakby
nie używałeś to, ogrzewania.
Nie używałem ogrzewania, dokładnie tak.
Jak się domyślałem.
Ale używałem klimatyzacji, bo były takie dni, że było bardzo ciepło, więc używałem klimatyzacji. Wiesz, trzeba zaznaczyć, samochody spalinowe przyzwyczaiły nas do tego, że w mieście zużywają więcej paliwa niż w trasie. Z samochodami elektrycznymi jest totalnie odwrotnie.
Tak.
Te samochody elektryczne w mieście zużywają dużo mniej energii, a to dlatego, że odzyskują ją z rekuperacji. W momencie, gdy hamujemy, dojeżdżamy do świateł, a na trasie, jak wyjdziemy na autostradę, ustawimy 140 i będziemy jechali tak ciągle te 140, to faktycznie ten zasięg po prostu będzie ginął gigantycznie w oczach. I wtedy zbliży się w tej konie, jadąc nią po trasie. Zrobiłem około 300 km, ale jechałem normalnie, typu miałem zamknięte szyby i nie jechałem w tunelu aerodynamicznym za ciężarówką, jak to niektórzy faktycznie, tak jak powiedziałeś, robią.
A jak wnętrze, powiedz mi, bo w i3 mamy wnętrze wprawdzie takie plastikowe, ale fajny design i gdzieś tam to wszystko podkreśla to, że auto w środku jest wykonane z podzespołów z wtórnych, ale ponownie wykorzystanych tworzyw. Jak jest w konie? Czy to jest tak średnio, czy wygodnie?
No nie wiem, czy siedzieliście w jakimś Hyundaiu kiedyś, a szczególnie Hyundaiu, który nie jest topowym Hyundaiem, tylko właśnie takim...
Ja małem jakimś Uberku
średniaku. No to tak wygląda to wnętrze. No to wnętrze jest takie hyundaiowskie, jest... Jest plastik po prostu, tak jak, wiesz, no, samochód koreański średniej klasy. No.
Wiesz, ale plastik jest też w i3, tylko tak ci sprzedają, jak ci ten samochód sprzedają, to właśnie tłumaczą ci, że to wszystko zostało no to... ponownie przetworzone, jest to bardzo istotne, czyli też dokładasz jakąś taką mały kamyczek do tego, do promocji ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych.
Nasi słuchacze na pewno mogą właśnie, to co mówiłeś, mogą sobie wziąć, jeżeli mieszkają w Warszawie, wynająć Innogy Go BMW i3, przejechać nim i zobaczyć, jak wygląda wnętrze. No to wnętrze w BMW wygląda premium, wiesz. Te materiały...
Właśnie o to mi chodziło, żebyś tak porównał jakoś.
Tak, to wnętrze jest premium. W konie jest po prostu tak jak w samochodzie, takim najbardziej popularnym samochodzie, który możemy spotkać na ulicach, typu właśnie, nie wiem, właśnie Hyundaiu, w Kii, w Skodzie. Plastiki, czasem lepsze, czasem gorsze. To wnętrze jest bardzo funkcjonalne, ma sporo schowków. Jest naprawdę fajne, no ale no nie ma tego premium.
Wydaje mi się, że łatwo byłoby to porównać rzeczywiście do modeli typu i30, i40. One się bardzo nie różnią, jeżeli chodzi o to, jak to jest wykonane w środku.
Tak.
Jest to zwyczajnie wykonane wnętrze samochodu.
Wiesz co, ja cały czas pytam i nawiązuję do tej ceny jednak, bo w momencie, kiedy no, to musi gdzieś tam się spinać, no, ktoś kupując taki drogi samochód, musi coś z tego mieć, oprócz fajnej baterii.
No właśnie. Stopami. No właśnie. I tutaj jest ten problem, że nie za bardzo, jeżeli chodzi o to wnętrze ma. I to jest największy taki dysonans. Wiesz, kupujesz samochód za 200 tysięcy złotych, a dostajesz samochód, który wygląda dokładnie jak ten samochód spalinowy za 70 tysięcy złotych. I to wnętrze wygląda tak jak w samochodzie za 70 tysięcy złotych, a nie w samochodzie za 200 tysięcy złotych. No trzeba powiedzieć, że naprawdę, wiesz, jest całkiem fajne schowki, dużo tych schowków, bardzo duży bagażnik, zadziwiający jak na wielkość samochodu, a to pewnie dlatego, że te baterie są tak położone, że ten bagażnik wychodzi dość duży. No i bardzo fajna rzecz w bagażniku, specjalna wnęka do tego, żeby schować kable do ładowania. Tego na przykład brakuje mi w niektórych samochodach elektrycznych, które testuję, że z tymi kablami nie ma co zrobić. Te kable się walają po bagażniku, a w Hyundaiu jest specjalna podłoga.
A w zestawie jest jakiś kabel taki standardowy, czy też jest taki kabel?
Mamy dwa kabelki, mamy pokładową ładowarkę z 220, czyli taką, którą możemy podpiąć do dowolnego gniazdka, czego nie polecamy, bo ten samochód z baterią 64 kWh będzie się ładował
dobę.
Dwie.
Dwie nawet?
Dwie, więc to w ogóle od zera oczywiście, więc tego nie polecamy. I mamy kabel taki standardowy typ 2, który możemy podpiąć do takiej stacji AC średnio szybkiego ładowania.
No fajnie, bo ja w moim i3 takiego kabla nie dostałem. Więc...
No właśnie, to jest też właśnie ta różnica.
A taki między, kabel nie jest tani.
To jest taka różnica między markami właśnie tymi premium, a tymi nie premium, że bardzo często to właśnie nie premium dają ci dużo więcej w standardzie niż marki premium. Typu właśnie nie musisz dopłacać za wszystko, po prostu dostajesz to niejako w standardzie. Bardzo fajne zegary cyfrowe, w pełni fajna deska rozdzielcza. CarPlay oczywiście, to bardzo ważne na przykład dla mnie, ponieważ używam CarPlaya i nie wyobrażam sobie samochodu bez CarPlaya.
Jarek, wiesz, co to jest CarPlay w ogóle?
Wiem.
Wiesz. A macie to na Androidzie? Norberta.
Jest Android Auto.
Widziałem.
Tylko Android Auto oficjalnie nie działa w Polsce. Tak. Nie da się nawet teoretycznie zainstalować, trzeba sobie pobierać gdzieś z zewnątrz. Ale działa.
Tak, na przykład w i3 nie masz CarPlaya, więc...
Nie mam.
Tak, i to na przykład mnie boli, że właśnie
jak
w tym samochodzie...
Mnie irytuje w ogóle łączenie mojego samochodu z moimi multimediami. To jest zawsze za każdym razem problematyczne.
No tak, ale w i3 z drugiej strony możesz mieć aplikację, gdzie sobie sprawdzisz, jak samochód jest dużo naładowany i jak to wszystko ogarniesz, a da się to zrobić, to sobie to zrobisz i w każdym i u ciebie
właśnie,
też.
Kona ma też aplikację?
No właśnie nie ma i to jest też ta wada, że typu podpinasz ten samochód pod ładowarkę na przykład szybką, w centrum handlowym, gdzie płacisz i za prąd, a jednocześnie płacisz też za postój po naładowaniu i nie wiesz, kiedy ten samochód się naładuje do pełna. To nawet nie musisz sprawdzić tego, musisz pójść do tego samochodu, sprawdzić i zobaczyć jak się...
W aplikacji i3, przepraszam, co ja chciałem powiedzieć. W aplikacji i3 jest fajny na przykład taki patent, że możecie, co się przydaje, szczególnie zimą, możecie włączyć ogrzewanie, czyli tak naprawdę wasz samochód stoi na parkingu pod blokiem i wy możecie włączyć sobie, żeby to się wszystko przygotowało i czekało na was.
To się Webasto kiedyś nazywało w dieslach.
Nie, Webasto to coś innego. Webasto to jest niezależne ogrzewanie postojowe, które ma oddzielny silnik i się uruchamia.
A tu mamy tylko
jeden silnik, uruchamiamy ten silnik. W samochodach elektrycznych jest to prostsze, dlatego że na silnik się to... Tam masz nagrzewnicę po prostu, która się uruchamia, bo w samochodach spalinowych też to jest możliwe. Ten samochód się po prostu odpala wtedy silnik swój główny, co jest nie do końca w zgodzie z polskimi przepisami, ponieważ w Polsce samochód nie powinien mieć odpalonego silnika, jak nie ma kierowcy w środku.
A ja w międzyczasie...
Mówisz o i3, tak?
Tak. Znaczy nie, mówię ogólnie o samochodach
elektrycznych. Tak, ale właśnie to dotyczy też elektrycznego samochodu.
No właśnie, elektrycznego nie. Elektrycznego to nie dotyczy.
Chociaż ciekawe, jak jest przepis skonstruowany. Czy po prostu włączony silnik przeszkadza, czy emisja spalin przeszkadza ustawodawcy?
Nie wiem, w ogóle ustawodawcy przeszkadza nawet to, że ty nie możesz stać, że nawet jesteś w samochodzie w środku, to możesz maksymalnie 5 minut czy 2 minuty być.
Tak, nawet można teraz dostać mandat za odśnieżanie takiego
zamrożonego samochodu. Dokładnie.
Tylko pytanie, czy elektryk też ustawodawcy przeszkadza, czy nie przewidział takiej opcji?
Czy wiesz, to podejrzewam, że sprawdzający nie jest w stanie ocenić, czy jest włączony silnik, czy nie, po prostu.
To właśnie tak, to chciałem zauważyć.
To jest
nie słychać.
Ważne pytanie, Norbert, bo dla mnie to jest bardzo istotne w samochodach. Jak z fanem jazdy w konie, bo Kona, tak jak to obiecuje, dużo emocji, przynajmniej dla mnie właśnie triatlonowych, Ironman. Czy Kona Hyundai ma coś z Ironmana? Czyli oprócz takiego oczywiście legendarnego strzału na światłach, gdzie każdy elektryk odpala wrotki, czy fajnie się tym samochodem jeździ?
No właśnie ten samochód, jeździ się nim lepiej niż i trójką, bo ten samochód się lepiej po prostu prowadzi. I trójka ma ten problem, że jest bardzo niestabilna przy dużych szybkościach. Ma bardzo wąskie opony, żeby były mniejsze opory powietrza i opory toczenia. Więc ten samochód się prowadzi ciężko, co widać na polskich ulicach, bo na przykład co chwilę oczywiście, ja wiem, że to car sharing samochodów elektrycznych i jeszcze BMW bardzo przyciąga nagłówki w gazetach, ale widać właśnie te nagłówki, a to kolejne i3 wjechało w parking.
Ja mam dwa lata i nigdzie nie wjechałem.
No właśnie. Dlatego to takie,
liczą się skille.
Tak, to są takie stereotypy. Konę masz na...
Uśmiechnął się Jarek.
Nie, bo pamiętam, że oni nawet wprowadzili zakaz, ograniczenie, że od 21 roku życia zdaje się można było dopiero wypożyczać w którymś momencie tej trójki. No ja o kilku wypadkach na samym początku.
W konie
Marcin bardzo dobrze prowadzi, chciałem powiedzieć.
W konie masz duże koła, czy większe koła, które mają tam 215 na 55 na 17 calowe, więc są porządne koła i ten samochód się prowadzi na pewno dużo lepiej. Przyspieszenie również jest trochę niższe niż w i3, ale jest bardzo szybki, ponieważ ma 7,6 do setki, a do 60, czyli tego przyspieszenie w mieście, które się najczęściej wykorzystuje, po prostu ten, to co powiedziałeś, kop ze świateł, no to jest jak kop Ironmana ze światem, no wiesz, jesteś pierwszy zawsze. zawsze jesteś pierwszy, chyba że obok stoi ktoś w carsharingowym i3, to wtedy już możesz nie
albo
być pierwszy.
Albo w M4, nie carsharingowym, tylko od taty.
Od taty, tak. To wtedy możesz nie być, ale powiem ci, że jeżeli chodzi o M4, to jeżeli ktoś ma to do tych 60 na godzinę, to nawet w tym M4 od taty możesz się zdziwić, ponieważ tak ona prawdopodobnie będzie na kolejnych światach przed tobą. Ja wspomniałem.
Oczywiście słuchaczom odradzamy takie zabawy. Jeździmy ładnie po mieście, 50 na godzinę, żadnych kopów na światłach. Spokojnie, słuchamy audioteki i z gracją ruszamy cichutko.
Albo Techlow.
Albo Techlow, o właśnie Techlow, podcastu.
No właśnie, podcastu Techlow. Ja jeszcze powiedziałem wcześniej o tej ładowarce, że nie ma informacji o tym, jak samochód jest, kiedy zostanie naładowany, bo nie masz aplikacji, a zostanie naładowany w miarę szybko, ponieważ Kona się ładuje na tym najszybszych ładowarkach prądu stałego. Ładuje się z prędkością, z mocą 100 kW, czyli bardzo szybko i wtedy faktycznie takie ładowanie nawet tej wersji 64 kWh do pełna, no to jest tam 45 minut, coś takiego, chyba nie, 75 minut do 80%, więc to bardzo szybko, bo masz wtedy 500 km zasięgu i wiesz, i mając 500 km zasięgu po mieście, mając szybkie ładowanie, które ładuje 75 minut do pełna, to teraz taki statystyka. Średnio człowiek, który idzie do centrum handlowego w weekend, spędza tam około 2 godziny, 1,5 do 2 godzin. Typu taki standardowa wizyta. Czyli dokładnie tyle, ile trzeba na naładowanie tej Kony do pełna, od 0 do 100%. I jeżdżąc po mieście tym samochodem, średnio robimy pewnie jakoś dziennie około 50-60 km. Więc spokojnie z tą Koną można żyć w mieście, mając samochód elektryczny, mieszkając w bloku, nie mając swojej ładowarki, bo bez problemu to zrobimy. Inna sprawa, że to nie będzie jakoś super opłacalne, bo ten prąd na tych szybkich ładowarkach, będziemy o tym jeszcze mówili w naszym podcaście, wcale nie jest tani, ale da się to zrobić. Myślę, że to jest jeden z pierwszych samochodów miejskich takich, poza wyjątkiem właśnie może Tesli, które miały bardzo dobre zasięgi, ale no, one są jeszcze droższe i to zupełnie inna bajkę, trudniej je dostać i, no, i w ogóle. No to chyba pierwszy taki samochód, który można się pokusić o to, żeby Kowalski, którego stać na to, bo ma te 200 tysięcy złotych albo wynajmie go sobie w najmie długoterminowym, żeby mógł go kupić i żyć bez ładowarki po prostu takiej zupełnej, własnej, prywatnej, ładować go tylko na przykład w centrum handlowym raz w tygodniu.
Pojechałeś gdzieś Koną za miasto, jak się zachowuje poza miastem?
Tak, tak, wyjechałem ją za miasto, właśnie sprawdzić zasięg. Głównie nie miałem, pamiętam wtedy, potrzeby żadnej jechania za miasto, ale po prostu pojechałem w to i z powrotem w kierunku Łodzi i wróciłem. Właśnie, żeby sprawdzić, jak się zachowuje na autostradzie i jak ile na tej autostradzie zużywa tej energii. I tak jak powiedziałem, jadąc normalnie po autostradzie, nie będąc zawali drogą, ja nie jeżdżę szybko po autostradach, dla mnie 140 na autostradzie jest to prędkość w 100% wystarczająca.
Czekaj.
Nauczyłeś się obsługi. Wiesz, który dżingiel trzeba dać. To super. Samochód się prowadzi normalnie, wiesz, tam nie ma żadnych ekscesów, nie czuć tego, że on jest elektryczny, nie czuć jakichś tam problemów, bo nie zwiewa go wiatr z drogi, nie masz... A pamiętam, że jechałem w kiepskiej pogodzie, typu padał deszcz, albo tam siąpił, była mokry asfalt. Ten samochód się bardzo przeprowadzi. Tutaj na trasę to jest samochód o niebo lepszy niż i3. Ja i3 pojeździłem trochę po Polsce dużo, bo brałem udział w takim rajdzie dziennikarzy, tam zrobiliśmy 900 km po Polsce i połowę tego zrobiłem w i3. No to tym samochodem się jadąc 140 się bałem o siebie, a w Konie się nie bałem, w Konie jechałem normalnie bez strachu.
No na pewno, ja się może nie bałem, ale na pewno jeżdżenie takim samochodem gdzieś dalej poza miasto nie jest wygodne. W taką trasę, jak ja jechałem na ten Hel 10 godzin, to byłem po prostu absolutnie zmęczony. I podejrzewam, że pod tym względem komfort Kony zwycięża.
To na pewno.
I wiesz, koną pewnie bym strzelił to za jednym
zamachem. No bo szczególnie, że tych szybkich ładowarek jest bardzo dużo tak naprawdę i na trasie no, jest ich sporo. Typu można już wybierać w czym. Chyba mamy w ogóle w Polsce ostatnio pojawiły się dane, chyba jest około 900 ładowarek już takich szybkich, więc to całkiem dużo. Da się z tym żyć, biorąc pod uwagę, że samochodów jest nam 5000.
Ja tylko w międzyczasie sprawdziłem, że standardowo w konfiguratorze w Hyundai nie ma przewodu do szybkiego ładowania, więc pewnie ty miałeś po prostu taki zestaw dziennikarski. Jest tylko taki zwykły na 230.
Nie ma tego
w konfiguratorze. Tak? Kabel zwykły. Żywiący ładowanie pojazdu z gniazdek 230 V.
O, widzisz.
To jest ten drugi, pewnie trzeba za tych parę tysięcy
dopłacić. No to...
No tam około 2000, ja to kiedyś sprawdzałem. Ale
okay,
to
no to
sporo.
Faktycznie, to sporo. To sporo. No to tylko, żeby jeszcze... uściślić to, zazwyczaj na tych ładowarkach nie potrzebujemy tego kabla. Typu te ładowarki najszybsze, one mają zawsze kabel wbudowany w siebie. Dużo mam Inogi właśnie.
Tak, ja nie mam właśnie takiego kabla, tak. I nie potrzebuję tego, nie tęsknię tym zupełnie. Słuchajcie, no słucham z dużą uwagą, co mówicie o tym samochodzie. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Z jednej strony kusi mnie ta silna bateria, kusi mnie ten komfort jazdy. Z drugiej strony, jak mówicie o cenie versus pozostałe modele, to jest to trochę dziwne.
No właśnie to jest zabawne. Też przygotowałem się i taka dość wypasiona Kona spalinowa kosztuje około 115 tysięcy. Mamy konkurencję dla Kony typu T-Roc, Volkswagen, czy na przykład Audi Q2. No Audi kosztuje, można kupić takie za 200 tysięcy, żeby było droższe od tej Kony elektrycznej. Ale z drugiej strony można kupić używany z moim przebiegiem Tesla Model S za 200 tysięcy bez większego problemu. Już nie mówię o jakimś Audi e-tron, bo to są tam kolosalnie drogie samochody. I tak trochę się zastanawiam, czy w ogóle Kona elektryczna posiada jakąkolwiek konkurencję elektryczną, bo wszystkie te pojazdy, które są dostępne i trzy to jest malutki samochód. Jest Leaf, który jest trochę większy i dużo używanych modeli też jest. Nie mówię o Tesli, bo tańszy. Tesla to jest jakby dużo droższa półka.
No właśnie tak jak
ten trochę samochód, nie ma konkurencji.
Ten samochód trochę nie ma konkurencji. Jeżeli chcesz, potrzebujesz SUV-a z dużym zasięgiem i małego SUV-a takiego miejskiego właśnie, no to tak naprawdę nie masz. Znaczy, ma trochę, bo jest Kia Niro, ale ona ma dużo mniejszy zasięg, więc elektryczna. A i w ogóle Kia Niro chyba, on chyba w Polsce w ogóle nie ma jej sprzedaży elektrycznej wersji.
Też właśnie nie widziałem jej.
Więc tak, ten samochód trochę bez konkurencji. Powiem ci tak, gdybym nie patrzył na znaczek typu Hyundai, bo to ciągle ten znaczek jakoś tam ma dla Polaków znaczenie i dla mnie też, i nie patrz i miałbym wydać te 200 tysięcy złotych, to kupiłbym tą Konę, a nie i trójkę z jakimś tam dodatkowym wyposażeniem, a jak wiesz, no, w BMW podstawa kosztuje ok, 170 tysięcy złotych, ale jeżeli ten samochód ma mieć cokolwiek w środku, no to musi zapłacić za niego 200 tysięcy złotych, no to tutaj bym wybrał Konę, bo faktycznie ten zasięg po prostu robi robotę.
To dlaczego w takim razie Hyundai taki model wprowadził na rynek, skoro jest tak powiedziałbym dosyć trudno sprzedawalny? Może czy chodzi tylko i wyłącznie o marketing, o pokazanie, że marka jest już gotowa na przyszłość, na elektryczność i tak naprawdę jest to taki jeżdżący billboard reklamowy, a nie hit sprzedaży?
To na pewno, dokładnie tak. Myślę, że w ogóle w wielu markach w tej chwili samochody elektryczne, które się pojawiają właśnie na billboardach, bo na billboardach masz Corsę elektryczną, masz właśnie Konę elektryczną na billboardach, takich fizycznych billboardach, które stoją na mieście. Myślę, że to jest taka dźwignia reklamowa. Każda firma, każdy producent samochodów chce mieć teraz i musi mieć ze względu na przepisy o emisji, musi mieć samochody elektryczne w swojej ofercie i po prostu tych samochodów będzie zdecydowanie więcej. I myślę, że one się zaczną sprzedawać. Typu pewnie na Kona trochę spadnie cena, na przykład Nissan udowodnił, który kosztował 150 tysięcy złotych Leaf. Nagle można kupić wersję za 125, czyli dokładnie tyle, ile te magiczne dopłaty. Czyli jest tam marża, z której można schodzić. I myślę, że Hyundai też z tej marży może zejść. Pewnie do tych 125 im nie dadzą rady, ale pewnie w kolejnym modelu, który się pojawi, a Kona to przetarła szlaki, no to pewnie się do tej magicznej kwoty zbliżą.
Oni już wcześniej mieli elektryka, Ioniq.
Ioniq, ciągle mają Ioniqa.
Pytanie, czy oni w ogóle sprzedali chociaż jedną sztukę tego?
Chyba się sprzedał i widziałem na mieście te samochody. Ostatnio Michał Zieliński z Wirtualnej Polski, mój kolega, testował tego Ioniqa. Strasznie na niego narzekał, bo samochód po prostu bardzo wolno się ładował. Typu miał się ładować 100 kW, a ładował się 30. Ja w Konie nie miałem tego problemu, czyli ten Ioniq jakoś tam mu nie podpadł.
Ioniq był pierwszy elektryczny, zdaje się, w Hyundai'u tak komercyjnie. I dla mnie jedyną, największą jego wadą wykluczającą w ogóle jego wykorzystanie był zasięg tak w lecie efektywnie tak ze 120 km.
To teraz ten nowy Ioniq ma większą baterię, przejeżdża więcej, przejeżdża tam chyba właśnie realnie nawet do 300 km, więc się trochę to pozmieniało. Dla mnie ten samochód jest po prostu brzydki, bo ja nie lubię sedanów, a tamten samochód jest takim trochę przekombinowanym sedanem.
Słuchajcie, bardzo dziękuję za ten odcinek. Fajnie, że pogadaliśmy o konkretnym samochodzie. Tak się akurat składa, że mamy plan w kolejnym odcinku poopowiadać, podoradzać trochę, jak to jest z ładowaniem samochodów elektrycznych. Tutaj podzielimy się naszymi doświadczeniami, odpowiemy na kilka pytań Jarka, bo na pewno Jarek jest bardzo tym zafrasowany tym zagadnieniem. Ja podróżując po Polsce sporo słyszę różnych takich dosyć banalnych pytań, więc jest spore zainteresowanie tym tematem. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu i bardzo dziękujemy i No i pomyślcie o samochodzie elektrycznym.
Bo tak, warto. Bo 2020 to jest ten rok, gdy będziecie mogli go kupić naprawdę w miarę tanio, bo będzie sporo samochodów, które się łapią na dopłaty, a wtedy ten samochód kosztuje poniżej 100 tysięcy złotych, więc to już jest taka kwota, która jest bliższa temu, co chcemy wydać na samochód, niż 200 na konę elektryczną.
Jarek, a twoja ulubiona marka Peugeot coś knuje z elektrycznością?
No jest, oczywiście, nowy Peugeot elektryczny.
A, coś pamiętam.
Tak, wchodzi na rynek, będzie się łapał na dopłaty.
Jarek, bądź czujny.
Ale to mały samochód. Mały samochód.
Jak zarobimy fortunę na podcaście Techlow, to wtedy kupisz sobie Peugeot elektryczny.
Zamienię żonę 208 na
Peugeot elektrycznego.
Auto wymienię.
No, zabrzmiało tak, wymienię żonę na auto elektryczne.
Jarek przy montażu.
Proszę was, mogę do domu nie wracać.
Bardzo dziękujemy.
Love. Z miłości do technologii.